Gość popołudniówki.
Daniel Sawicki, dzień dobry, a naszym gościem jest dziś Jarosław Nieradka, wiceprezes Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Kłaniam się.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie prezesie, no od dziś weszła już w życie tarcza antyinflacyjna. Głównym elementem jest obniżenie stawki VAT na paliwa aż o 15%, bo z 23% na 8%. Ten ruch powstrzyma nam w dużym stopniu inflację?
Panie redaktorze, myślę, że docelowo tak, natomiast nie oczekiwałbym tutaj efektów tego ruchu w bardzo krótkim czasie. Na pewno ulży to w tej chwili naszym portfelom, mówię tutaj zarówno i o mieszkańcach naszego województwa, mieszkańcach Polski, ale także o przedsiębiorcach. Natomiast żebyśmy mieli do czynienia z takim skumulowanym efektem, na pewno będzie trzeba troszeczkę poczekać, bo niestety rynek jest w tej chwili dość rozgrzany i te ceny, one myślę, że szybko nie wrócą do tego poziomu sprzed tego nagłego skoku inflacyjnego. Natomiast na pewno jest to krok w bardzo dobrym kierunku, dlatego że w przypadku wytwarzania poszczególnych produktów czy też usług bardzo często ceny paliwa, koszty transportu, logistyki są znaczącym kosztem. Więc jeżeli szlibyśmy tym tropem, to za chwilę, za kilka miesięcy, 6, 8, 9, powinniśmy mieć do czynienia naprawdę z zahamowaniem tej inflacji. Pytanie, o ile ona spadnie, o ile uda się ją zatrzymać, to trudno mi powiedzieć, dlatego że nie jestem ekonomistą i myślę, że są tutaj o wiele mądrzejsze głowy w naszym regionie i w kraju, które byłyby w stanie to ocenić.
Ale jest pan przedsiębiorcą, stąd też pytanie kolejne do pana. Jak przedsiębiorcy reagują i jak oceniają ten pakiet inflacyjny, te elementy, które rząd właśnie wprowadza, żeby ją próbować ograniczać?
Myślę, że te wszystkie elementy, które zostały wprowadzone przez polski rząd, one jednak głównie będą oddziaływały na odbiorców indywidualnych, czyli na Polaków, na gospodarstwa domowe. W przypadku przedsiębiorców są tutaj pewne rozwiązania, oczywiście poczynając od tego obniżania chociażby VAT-u na paliwo, czy pewne pakiety osłonowe dotyczące cen energii. No natomiast mamy ogromne wyzwanie, to są ceny gazu, bo mamy tutaj, prawda, branże, które są często mocno energochłonne, które pracują na gazie, no i te podwyżki, z którymi się w tej chwili spotkały przedsiębiorstwa na początku tego roku, one są na tyle znaczące, że no niestety w branżach takich dość wrażliwych mamy już do czynienia również z likwidacjami działalności gospodarczej.
Wiele takich likwidacji już nastąpiło? Jest to już duża skala?
Docierają do nas przede wszystkim tutaj sygnały związane z branżą dobrze nam wszystkim znaną, chociażby, prawda, z branżą piekarniczą. Piekarnie mają ogromne problemy z cenami gazu i z kształtowaniem ceny finalnej produktu, prawda, czyli pieczywa, które jest produkowane, wytwarzane w piekarniach. Duże firmy zgłaszają się do Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej z często dramatycznymi apelami. Myślę, że my będziemy dalej starali się to przez Rzecznika Praw Przedsiębiorców, ale też przez naszych posłów przekazywać te wszystkie sygnały. Mamy przypadki wzrostu cen gazu o 600%, co w przypadku firmy, która zatrudnia ponad 1000 pracowników, jest jednym z liderów tutaj w naszym województwie. No to może stanowić tak naprawdę o jej przyszłości, o tym, czy będzie funkcjonowała w ogóle w naszym województwie, czy też być może wyprowadzi się gdzieś indziej.
Wydaje się, że również żywność powinna pójść w dół, ponieważ zapowiedziano obniżenie stawki VAT z 5% na żywność do zera. Tymczasem patrząc na chociażby właśnie między innymi i piekarnie, i sklepy, no tych obniżek na razie jeszcze nie widać. To może przyjść z czasem?
Myślę, że docelowo tak. Natomiast tak jak wspomniałem, tutaj głównym problemem jest jednak wzrost cen energii, bo to one są głównym składnikiem w tej chwili wytwarzanego, składnikiem ceny produktów, które sprzedają chociażby piekarnie czy inne tego typu przedsiębiorstwa. Wzrost kosztów płacy jest nie tyle tak istotny. Przedsiębiorcy byli do tego przygotowani, do wzrostu płacy minimalnej. Natomiast wzrost cen energii, który, no powiedzmy sobie szczerze, jest skutkiem wielu różnych czynników, także zewnętrznych. On jest tutaj główną składową, która powoduje, że mamy do czynienia z taką wysoką inflacją. No, miejmy nadzieję, że wszystko się uspokoi, no bo pamiętajmy, że tak naprawdę Polacy, czy to przedsiębiorcy, czy pracownicy, tracą często oszczędności swojego życia wskutek inflacji. No po prostu inflacja zjada te oszczędności.
Premier Morawiecki podał trzy główne przyczyny inflacji. Walka z pandemią, dwie pozostałe, to też pan o tym wspomniał, podwyżki cen gazu i niewłaściwa polityka energetyczna Unii Europejskiej, która rzutuje na wszystkie kraje. Pan by się z tym zgodził?
Na pewno po części tak. Ja myślę, że trzeba tutaj naprawdę wspomnieć o tym, że tarcze finansowe uruchamiane przez Polski Fundusz Rozwoju, tarcze finansowe kierowane do przedsiębiorców, których dotknęły lockdowny kolejne, one były pomocą naprawdę bardzo potrzebną. Co najważniejsze, były pomocą bardzo szybką. Ja przypomnę tylko, że w trakcie pierwszej tarczy finansowej do polskich firm, samorządów popłynęło 100 miliardów złotych. Druga tarcza finansowa, ta, gdzie firmy były już ograniczone do około 50 kodów PKD, tam trafiło 13 miliardów złotych. Na pewno ta inflacja, którą mamy w tej chwili, jest po części wywołana tym szybkim, zdecydowanym ruchem, który był podjęty wówczas przez polski rząd. Na pewno udało się uratować dzięki temu dziesiątki tysięcy miejsc pracy. No, teraz trochę za to płacimy. Natomiast to, o czym pan redaktor powiedział, wydaje mi się jednak, że głównym powodem jest tutaj wzrost cen energii i mówimy tutaj o gazie, ale też mówimy o handlu, prawda, prawami do emisji dwutlenku węgla i o tym przestawieniem całej Europy na zieloną energię. My jesteśmy krajem, który ma tutaj bardzo dużo do nadrobienia w tym zakresie. Natomiast powiem panu szczerze, że rozmawiając z przedsiębiorcami, zawsze się zastanawiamy, dlaczego Europa wychodzi tak bardzo naprzeciw, kiedy wiemy, że na przykład największym emitentem, największym w cudzysłowie trucicielem są chociażby Chiny, prawda? Natomiast to tak. Europa ma płacić rachunek za rozwój gospodarczy, można powiedzieć, całego świata, w tym tych krajów, które bardzo dynamicznie się rozwijają i mają naprawdę znaczący udział w tym, powiedzmy, problemie naszym z ekologią, czyli Chiny, Indie, ale nawet Stany Zjednoczone.
I do jakich wniosków dochodzą przedsiębiorcy, gdy prowadzą takie dywagacje?
No właśnie, no powiem tak. My oczywiście możemy cały czas myśleć i powinniśmy myśleć o tym, żeby nasze otoczenie było, prawda, zielone, żebyśmy jak najmniej zatruwali środowisko, żebyśmy zostawili ten świat niepogorszonym, przynajmniej w niepogorszonym stanie, a może i lepszym dla przyszłych pokoleń. No ale prawda jest taka, że jedna Europa, która w tej chwili wcale nie jest już dominującym graczem tak naprawdę gospodarczym na świecie, strategia lizbońska, no niestety nie przyniosła tutaj zbyt wielkich efektów sprzed kilkudziesięciu lat. Nie może być tak, że Europa jedna, jedyna bierze na siebie, prawda, ten cały ciężar walki o zieloną przyszłość, podczas kiedy inne kraje, inne kontynenty, no powiem szczerze, generalnie niewiele sobie z tym robią, z tego robią. Płacą za to przede wszystkim przedsiębiorcy i płacą za to przede wszystkim mieszkańcy Unii Europejskiej, bo w Polsce mamy inflację, prawda, około 8%, ale to warto wspomnieć, że inflacja średnio unijna to jest 5,3%, w Niemczech 5,7%, a prawda, taka Litwa czy Estonia, no to jest inflacja rzędu 11-12%. Więc bardzo trudne decyzje na pewno przed włodarzami naszego kraju, ale także wszystkich innych. Jedno jest pewne, nie da się tego zrobić bez solidarności, ale rozumianej nie tylko jako solidarność europejska w walce o lepszą, zieloną przyszłość, tylko o takiej solidarności, prawda, wszystkich głównych graczy gospodarczych całego świata.
To na koniec chciałem jeszcze spytać o nastroje przedsiębiorców, ponieważ ze wskaźników makroekonomicznych widać wyraźnie odbicie gospodarcze, rzędu 5% wzrost PKB szacowane na ten rok w Polsce. Przedsiębiorcy nauczyli się już po tych dwóch latach funkcjonować razem z COVID-em. Jak patrzą w przyszłość?
Myślę tak, że rzeczywiście przedsiębiorcy, biorąc pod uwagę w tej chwili tą politykę już nie wprowadzania lockdownów, trochę spokojniej patrzą, prawda, w przyszłość. Jeżeli chodzi o, powiedzmy, rozwój firmy, wzrosty i tak dalej. Oczywiście są pewne bolączki, to dość duże, które też często podnoszą w rozmowach na forum organizacji, czyli chociażby Nowy Ład, bo my rozumiemy, że pewne zmiany są konieczne, natomiast tutaj zapytanie zawsze budzi tryb jakby wprowadzania tych zmian. Biznes lubi spokój, pewną stabilność, natomiast w tej chwili to mieliśmy do czynienia z prawdziwą rewolucją i to jest takim trochę znakiem zapytania, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy. Natomiast tak jak pan redaktor wspomniał, rzeczywiście te środki wpompowane wcześniej, chociażby w dźwignięcie gospodarki po tych lockdownach covidowych, one zadziałały, bo ten wzrost gospodarczy jest bardzo dynamiczny i co najważniejsze, Polska zachowała miejsca pracy. Nie wydarzyło się tak, jak chociażby we Włoszech czy w Hiszpanii. My cały czas zachowaliśmy te miejsca pracy. No i myślę, że to jest dobry prognostyk na przyszłość.
I obyśmy wyszli tak suchą nogą z tego kryzysu covidowego. Tego życzymy też przedsiębiorcom oczywiście. My musimy już kończyć naszą rozmowę. Naszym gościem był dziś Jarosław Nieradka, wiceprezes Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu i pozdrawiam.
Gość popołudniówki.